Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Jakiś problem z mikrofonem chyba mamy. Proszę bardzo, raz jest. Witamy Państwa.
Przy mikrofonach. Witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Wiesława,
który realizuje tą audycję.
Dzisiaj, proszę Państwa.
Jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, Państwo pozwolą, że na taką osobistą wstawkę, mianowicie właśnie 4 maja 92 roku, pierwszy raz siedliśmy przed mikrofonem w naszej audycji dla małżonków i rodziców. W tej chwili to już jest, zaczynamy 18 rok posługi w Radiu Maryja, a audycja jest 810 z kolei. Także cieszymy się, że możemy posługiwać w radiu, możemy budować miłość małżeńską z Bożą pomocą, pokazując drogę. I właśnie też o tej drodze też coś będzie i dzisiaj.
A ja dodam, że chochlik sprawił, że właśnie jeden mikrofon wysiadł, więc jesteśmy przy jednym mikrofonie i w tę rocznicę. Tak właśnie, przytuleni do siebie, czyli pogłębia się nasza miłość w radiu. A dzisiaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na taki temat, że dzieci są naszym skarbem powierzonym nam przez Boga. Bóg jest święty i dzieci mają tę świętość wybierać. Przez to, że sami dążymy do świętości.
My jako rodzice.
Tak. I właśnie święci rodzice szansą świętości dzieci. Ten temat przybliży nam pani Krystyna Zając, którą serdecznie witamy.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
Pani Krystyna jest psychologiem klinicznym i jest także propagatorką kultu świętej Gianny Beretta Molla.
Prosimy bardzo.
Otóż, tak jak pani Elżbieta wspomniała, dzieci są naszym skarbem. Rodzina daje szansę człowiekowi pełnego rozwoju i tak naprawdę wszystko zaczyna się w rodzinie. Tak jak kiedyś Jan Paweł II powiedział, wszystko zaczęło się w Wadowicach i życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i kapłaństwo się zaczęło. A każdy z nas wszystko powinien zaczynać w rodzinie. To Pismo Święte mówi nam, że małżeństwo nie jest ustanowione przez człowieka, ale przez Pana Boga. Jest zamysłem Boga. Z Księgi Rodzaju wiemy, Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. A święty Paweł mówi, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą oboje jednym ciałem. To jest bardzo wielka tajemnica. Istotną właściwością małżeństwa jest jego nierozerwalność i jedność. Ten związek może być tylko rozwiązany przez śmierć. Jezus Chrystus małżeństwo wyniósł do godności sakramentu. To On łączy mężczyznę i kobietę w nierozerwalny związek i udziela im obfitych łask, aby mogli sumiennie wypełniać obowiązki. Na przestrzeni historii świata było wiele małżeństw, które budowało piękną i zdrową rodzinę. Do znanych nam bez wątpienia należy święta rodzina. W niej Boży Syn wzrastał. W niej Boży Syn przygotowywał się do swojej misji. Misji ziemskiej. Tu od matki swojej i od Józefa uczył się życia. I z tego domu wyszedł, by innym przybliżyć swego Ojca, by nauczać, by uzdrawiać, by przebaczać. Maryja z Józefem jako małżeństwo podjęli trud budowania swojej rodziny. Z kart Ewangelii wiemy też, że wcale im nie było łatwo, bo byli zaskakiwani różnymi wydarzeniami, których nie zawsze rozumieli, ale trwali. Trwali i ufali opatrzności Bożej i nawzajem się wspierali. Tak jak wspomniałam, było wiele małżeństw, o których możemy powiedzieć, że byli świętymi. Ale zawsze szukamy takich, którzy jak gdyby żyli w naszych czasach. Chciałabym wam wszystkim przybliżyć dwie takie rodziny. Jedną to rodzina państwa Martę, dzisiaj już błogosławionych, Ludwikę i Zelię. To rodzice, którzy wydali na świat wielką świętą, małą Tereskę. I drugą rodzinę Beretów, którzy wydali świętą Giannę i syna, sługę dzisiaj Bożego ojca Alberta, misjonarza i lekarza. Szukając pewnych materiałów, zorientowałam się, że państwo Martę pobrali się 13 lipca 1858 roku, a państwo Beretowie 12 października 1908 roku, czyli równe 50 lat ich dzieli. Jedni byli rodzicami 9 dzieci, a drudzy 13 dzieci. Co dzieci mówią o swoich rodzicach? Mała Tereska kiedyś tak powiedziała: dobry Bóg podarował mi ojca i matkę, godnych raczej nieba niż ziemi, a więc świętych rodziców. Sługa Boży, ojciec Albert Beretta, mówił: mieliśmy to szczęście urodzić się w rodzinie, gdzie nasi rodzice byli święci. Co mówi dalej święta Tereska? O jakże lubię wspominać szczęśliwe dni mojego dzieciństwa. Aby uchronić kwiat mojej niewinności, Pan otaczał mnie zawsze miłością poprzez moich ukochanych rodziców. A sługa Boży, ojciec Albert Beretta: mama i tata stworzyli rodzinę otwartą na życie. Pomiędzy pamiątkami, które mama chciała zachować z dnia swego ślubu, znajdowała się kartka z życzeniami, wysłana przez jedną z jej przyjaciółek. Kartka przedstawiała garnek, w którym siedziało 13 dzieci, a pod spodem był napis: do wyboru. Mama opowiadała nam: wiecie, co powiedziałam? Jeśli Pan zechce mi je dać, to biorę wszystkie. A więc przyjęła rzeczywiście i było tych dzieci 13. 13 dzieci Berettów, gdzie dwójka już jest w chwale świętych. A więc czy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, rodzice są naprawdę szansą świętości swoich dzieci? To krótkie przypomnienie tych dwóch rodzin pokazuje nam, że jeśli rodzice idą drogą świętości, to mają szansę dać światu, dać Kościołowi święte dzieci. Dzieci, które będą chwalić Boga, które będą służyć Bogu. A jeszcze przytoczę tutaj też słowa matki świętej Teresy. Kiedy nie została przyjęta do klasztoru, napisała taki list do Pana Boga. Skoro nie jestem godna zostać Twoją oblubienicą, tak jak moja starsza siostra, to obiorę stan małżeński, aby wypełnić Boże Twoją świętą wolę. Proszę Cię jednak, abyś mi dał dużo dzieci i spraw, żeby wszystkie służyły Tobie i były święte.
Mamy telefon.
Witamy bardzo serdecznie na antenie księdza biskupa Jana z Kamieńca Podolskiego. Czcigodny księże biskupie.
Czy ksiądz biskup nas słyszy?
Tak, tak.
Serdecznie witamy na falach Radia Maria.
Dzisiaj mamy taki temat bardzo frapujący z jednej strony, a z drugiej, ponieważ świętość dzisiaj zostaje spychana na boczne tory. Większość ludzi wstydzi się być świętymi. Czy ksiądz biskup w swojej pracy duszpasterskiej tam na Ukrainie, a może i w Polsce, ksiądz biskup widzi takie rodziny, które mogą być szansą dla swoich dzieci, by dzieci zdobywały swoją świętość?
Bardzo dziękuję serdecznie za to pytanie. To naprawdę bardzo ważne pytanie i za ten temat, który podjęliście właśnie w Radio Maria i w całym tym wielkim dziele, które wokół Radio Maria jest skupione. Bardzo dziękuję. Dlatego, że jest to sprawa, wydaje się, najważniejsza. O tym mówił już Sługa Boży przez cały swój pontyfikat, Sługa Boży Jan Paweł II. I myślę, że o tym również powinien myśleć każdy następca apostołów, czyli biskup. Tak jest również i u nas na Ukrainie. Chciałem tutaj podziękować na początku za to wydarzenie, które mieliśmy okazję przeżyć w katedrze kamieniecko-podolskiej i w naszej diecezji, a to wydarzenie, które dokonało się właśnie za przyczyną pani Krystyny, która przywiozła nam relikwie świętej Gianny i właśnie te relikwie przekazała dla Kamieńca Podolskiego i dla naszych parafii, kilku parafii na Ukrainie. Dlaczego to jest takie ważne, tak mi się wydaje? Dlatego, że właśnie święta Gianna pokazała swoim życiem, jak można dzisiaj przez oddanie swojego życia, oddanie z miłości w małżeństwie, przedłużyć niejako to życie na wieczność. Kamieniec Podolski, w którym pracuje diecezja kamieniecko-podolska, jest pewnym symbolem również. Jest to przedmurze chrześcijaństwa. Myślę, że każda rodzina chrześcijańska jest również takim przedmurzem. Każda rodzina, która promieniuje, która jest otwarta na dar Boga, dar ten, który... Bo rodzina jest tym miejscem, gdzie Bóg w sposób szczególny objawia swoją tożsamość i prawdę, objawia się cała Trójca Święta. Tak Bóg zapragnął przychodzić do ludzi. I właśnie w rodzinie zapragnął ich zbawiać. I właśnie to jest bardzo ważne. Chcieliśmy to za to podziękować. To było 14 marca i 15 i trwa do dzisiaj, kiedy przyglądamy się przez posługę, można by tak powiedzieć, świętej Gianny, Beretty, ale również i świętych rodziców, bo takie było to pytanie, tych świętych, którzy przekazali wiarę swoim dzieciom, przekazali wiarę w Boga sobie nawzajem, wiarę, że to Bóg jest tym, który prowadzi historię ich życia. Że małżeństwo to nie jest przypadek, To nie jest jakieś przypadkowe połączenie dwóch osób, ale że to jest powołanie dwóch osób do uczestnictwa w dziele cudownym. Bo przecież pierwsze przykazanie, pierwsze słowa, które Bóg mówi do człowieka, mówi do ludzi, to są słowa właśnie: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście uczynili poddaną ziemię. To jest uczestnictwo w dziele stworzenia Boga, w dziele stworzenia, którego dokonuje Bóg. I to uczestnictwo nie może się dokonywać byle jak. Ono nie ma szansy dokonywać się byle jak. Ono musi i powinno dokonywać się świętości. Może nie zawsze ta świętość będzie wyniesiona na ołtarze. Ktoś powiedział, zdaje się, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, że Pan Bóg największych świętych zachowuje dla siebie. I u nas na Podolu takich świętych rodziców, ojców i matek, tak z tego, co udało mi się przez te lata poznać, było wielu, jest wielu. I wydaje mi się, co jest ważne w tych rodzinach. Ważne jest to, żeby po pierwsze, żeby mieli oni świadomość tego, że uczestniczą w Bożym planie przekazywania życia i w Bożym planie miłości. Po drugie, to oczywiście ta świadomość wypływa z sakramentu małżeństwa, którym zostali oni złączeni, są związani tym sakramentem, w którym uczestniczą i w którym się uświęcają. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest otwarcie na życie. Otwarcie na życie nie jako coś, co jest przypadkiem, ale coś, co jest darem Boga. Kiedy jadę na przykład do naszej parafii w Murafie, to jest taka parafia, akurat teraz mi przyszła do głowy. U nas jest taki zwyczaj, ksiądz biskup Leon Dubrawski, ordynariusz diecezji kamieńsko-podolskiej, wprowadził już od kilku lat ten cudowny zwyczaj, że chrzci biskup każde piąte dziecko i powyżej i wyjeżdża, jak jest piąte dziecko w jakiejś rodzinie, biskup przyjeżdża, biskup ordynariusz, albo ja jadę, jeżeli mnie tam deleguje, każde piąte i powyżej z papieżem Benedyktem XVI ostatnio ustaliliśmy w czasie wizyty ad limina, że pojedziemy do niego z 12 dzieckiem, z czego się bardzo ucieszył i obiecał, że oczywiście będzie chrzcił. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż otwarcie na życie to jest bardzo ważne i przyjęcie każdego dziecka. Kiedy jadę do Murafy na przykład i pytam się rodziny, która ma czwórkę dzieci, kiedy będzie u was piąte dziecko, bo kiedy będę mógł przyjechać, żeby go ochrzcić, czy ksiądz biskup Leon, to oni mi odpowiadają tak. A będzie ojcze, bo oni tak mówią, ojcze, będzie jak Pan Bóg da. Często niestety, kiedy jadę gdzieś tam autobusem czy pociągiem, spotykam różnych ludzi w Polsce na przykład, nie wiedzą, że to biskup pewnie, chociaż jeżdżę w sutannie, ale pytam się, jak tam wam idzie życie, ile macie dzieci. I często słyszę odpowiedź w Polsce, a myśmy sobie zaplanowali jedno, a myśmy sobie zaplanowali dwoje. Tamci ludzie wierzą, że będzie jak Pan Bóg da, bo Bóg jest darem, Bóg jest twórcą, Bóg jest tym, który daje życie. A więc otwarcie na życie to jest ogromnie ważne w rodzinie. Druga rzecz, która jest bardzo ważna. Rola ojca w rodzinie to jest naprawdę fundamentalna rola i rola matki, i rola dziecka. Tu objawia się cała Trójca Święta. Bóg nie jest, jest wspólnotą osób w Trójcy Świętej. I te role, które Bóg daje ojcu i matce, zadaje, jakby mówił Jan Paweł II często, dzieciom, są cudowne, bo one otwierają niebo. I trzecia rzecz, która mi się wydaje ogromnie ważna, to jest przekazywanie wiary swoim dzieciom. Przekazywanie wiary. Skąd wynika ta rzeczywistość? Przekazywanie wiary. tą, którą posiadają rodzice. Ona wynika z sakramentu chrztu świętego. Bo przecież jeżeli rodzice chrzczą dziecko, to biorą na siebie zadanie przekazania wiary. Jak to można dzisiaj zrobić? My dzisiaj zmagamy się o to, nie tylko w diecezji, ale u nas na Ukrainie w Episkopacie. Akurat jestem od niedawna przewodniczącym Komisji do Spraw Rodziny w Episkopacie Rzymsko-Katolickim Ukrainy. Otóż jak można to zrobić? Jan Paweł II, myślę, że od niego trzeba się uczyć, bo jest to człowiek święty, prawdziwie zatroskany i oręduje w niebie również za tą sprawą, która jest chyba jedną z najważniejszych. Bo Jan Paweł II w 85 roku bodajże, o ile sobie przypominam, mówił do biskupów Europy już wtedy. Mówił o tym, co jest ważne. A im mówił między innymi o tym, patrzcie, gdzie są te rodziny, które przekazują wiarę swoim dzieciom, które są otwarte na życie. Patrzcie, oczywiście takie rodziny będą w różnych ruchach, które papież mówił o tych ruchach właśnie akurat w 85 roku, które są, gdzie rodzice są formowani do wiary dojrzałej, ale czy tylko w ruchach? Nie wszyscy będą w różnych ruchach. Również może nawet u nas to na Ukrainie widać w rodzinie tradycyjnej, zwykłej, tej rodzinie, która klęka na kolana i klękała od dziada, pradziada i dlatego przekazała i wiarę, i język polski, czy tradycję. Klękali do modlitwy, po prostu klękali do modlitwy. Jakiej modlitwy? Modlitwy różańcowej. Tak cudownie jest, że Radio Maryja i Telewizja Trwam właśnie to dzieło Maryi prowadzi, że to jest właśnie dzieło Maryi. U nas powstała w tej chwili taka koncepcja, proszę wybaczyć, że jeszcze przedłużam i chciałem się podzielić tą koncepcją, bo to już się rodzi w tej chwili u nas w diecezji, myślę, że dalej będzie się rozszerzać. Tak zwany różaniec świętej rodziny. Jaka jest idea tego różańca i istota tego różańca? Otóż o ile w różańcu, żywym różańcu są róże różańcowe dzieci, młodzieży, cudowne to jest i ojców, i matek, czy mężczyzn, i kobiet, o tyle w różańcu świętej rodziny do róży różańcowej należy cała rodzina. Cała rodzina. I co dokonuje się w tej rodzinie? Jak to wygląda? Zaczyna się od w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i na przykład tajemnica zwiastowania. Ojciec rodziny, jeżeli on akurat należy, albo ktoś, kto jest najstarszy, to czytają tekst na przykład z Pisma Świętego o zwiastowaniu. Ja daję przykład akurat tej pierwszej tajemnicy. A później, co się dokonuje? Później ojciec rodziny najlepiej, albo matka w rodzinie, przekazuje wiarę dzieciom. Co to znaczy przekazuje? A więc mówi o tym. Dziecko kochane, u nas się tak wydarzyło, jak wtedy właśnie w Nazarecie. To Bóg przyszedł do mnie i do twojej mamy i w sercu naszym zbudził pragnienie, żeby poczęło się dziecko. Myśmy się bali, nie rozumieliśmy wielu rzeczy, nie wiedzieliśmy, jak sobie poradzimy. To jest treść tej tajemnicy również. Nie wiedzieliśmy, ale uwierzyliśmy, że Bóg chce to zrobić i przyjęliśmy ciebie i zobacz, jak pięknie się stało, że właśnie ty się narodziłaś, czy narodziłeś. Jak pięknie to się stało. To Bóg jest tym, który prowadzi. A więc, bo to nie chodzi o to, że to, co Benedykt XVI mówi podczas ostatniego synodu na temat Słowa Bożego, że Pismo Święte jest księgą przeszłości. Nie. Pismo Święte jest księgą gdzieś teraźniejszości i przyszłości. Ona mówi o tym, co dokonało się dzisiaj. I trzeba przekazać wiarę dziecku i samym sobie przekazać wiarę, że to Bóg jest ten, który to uczynił, tak jak stało się w tajemnicy zwiastowania. I dalej, następny etap to jest modlitwa. Jakbyśmy powiedzieli modlitwa wiernych. Dzieci dziękują. Ojciec dziękuje za mamę, za żonę, za za życie. Mama dziękuje, czy żona dziękuje za męża. To jest, co jest dalej? Później następuje pojednanie, czy znak pokoju, powiedzielibyśmy. A potem błogosławią rodzice swoich dzieci, swoje dzieci. Właśnie odmawiają tą tajemnicę Ojcze Nasz i 10 razy zdrowaś Mario, tak jak zwykle w różańcu. I przynajmniej raz w tygodniu, jeżeli uda się to zrobić, to jest to już przekazywanie wiary swoim dzieciom. Oczywiście każda tajemnica, tak samo śmierć Pana Jezusa na krzyżu, umarł ktoś w rodzinie, każda tajemnica objawia nam, różaniec jest cudownym darem, bo on pokazuje nam całą historię zbawienia. Proszę wybaczyć za to zbyt długie taki monolog, ale to gdzieś tkwi we mnie i bardzo Wam dziękuję za to cudowne dzieło, które prowadzicie.
Serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi i gratulujemy, że tak pomaga, stara się dostrzec wszystkie problemy rodziny i wspiera właśnie rodziców na tej drodze do świętości, bo jest to nam potrzebne, nam rodzicom. Serdeczny Bóg zapłać, księdze biskupie.
A ja jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi właśnie za zaproszenie świętej Gianny Beretty Mola do diecezji. I mam nadzieję, że właśnie ona też będzie wspierać to wspaniałe dzieło troski o rodzinę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, to jest cudowna nadzieja, która już się spełnia. Zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy Państwo, naszym gościem na antenie był Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Niemiec z diecezji kamieńsko-podolskiej na Ukrainie. I kontynuujemy nasz temat. Pani Krystyna Zając jest naszym gościem w studiu. Prosimy bardzo.
Teraz chciałabym przybliżyć matkę i ojca świętej Gianny Beretty Mola w słowach jej brata, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się, zresztą też lekarza. Otóż ojciec Albert tak mówi o swojej mamie, a to myślę, że też będzie pomocą dla innych mam, żeby właśnie były takie podobne, może nie takie same, ale właśnie podobne, by mogły przekazywać swoją świętość swoim dzieciom, by dzieci nasze mogły o nas powiedzieć: dziękujemy Ci, Panie Boże, za świętych naszych rodziców, że dzięki ich świętości nie zbłądziliśmy na naszej drodze. Otóż ojciec Albert tak wspomina: nasza mama była fantastyczną mamą, obdarzoną inteligencją i silną wolą, surową dla siebie samej, ale bardzo łagodną dla nas. Wychowywała nas z dobrocią, przekonywaniem, przykładem. Zanim poznaliśmy wiarę z książek, oddychaliśmy nią w domu, obserwując zachowanie naszych rodziców, słuchając ich słów. To oni właśnie pokazali nam Boga i nauczyli nas odczuwać Jego bliskość i nieskończoną dobroć. To oni nauczyli nas odpowiadać Mu modlitwą, która przecież spontanicznie rodzi się w sercu każdego dziecka. A tata jakim był? Tata to człowiek niewielu słów, ale kiedy je wypowiadał, one były owocem jego refleksji i mądrości. A z opinii mamy naszej wiedzieliśmy, że był człowiekiem honoru, któremu można było zaufać zamkniętymi oczyma. Moi drodzy, czy to tak bardzo trudno w dzisiejszym czasie być takim, jakim byli rodzice świętej Gianny? Jaką byli rodziną? Otóż byli rodziną zamożną, ale nie żyli ponad stan, bo uważali, że to może zniszczyć ich dzieci. To może przysporzyć trudności w realizowaniu prawdziwej drogi ich własnych dzieci. Mama, która zawsze była łagodna dla nas, umiała nas karcić samą miną, spojrzeniem, nawet pewnym głosem, ale głosem niepodniesionym. Aby nam lepiej pomagać, nasza mama nauczyła się nawet łaciny, by była blisko nas, kiedy mieliśmy jakieś trudności w szkole. Nasza mama kochała bardzo misję. Śmierć zastała ją, gdy przygotowywała obrusy ołtarzowe w podarunku dla misjonarzy. A jakimi byli rodzice świętej Teresy? Otóż oni byli rodziną również zamożną. Mieli dość dobre dochody, mogli sobie pozwolić na wiele rzeczy, ale też żyli skromnie. Natomiast ukazywali dzieciom, by być dobrym, szczodrym dla biednych i cierpiących. A jak wyglądała religijność rodziców świętej Teresy? Na jakich fundamentach budowali spotkanie z Bogiem? Otóż kierowali się taką zasadą: kochać Boga ponad wszystko, ufać opatrzności Bożej, godzić się z wolą Bożą zawsze. Jak jedna rodzina, tak i druga rodzina zawsze stawała wieczorem, jak gdyby chciała zasalutować Bogu, a szczególnie niepokalanej. I w jednej, i w drugiej rodzinie codziennie odmawiano różaniec. W rodzinie Martę ulubioną lekturą były żywoty świętych oraz czynny udział w życiu parafii. I w rodzinie Beretów był bardzo istotny udział każdego z członków, szczególnie matki, w akcji katolickiej. To też pomoc dla parafii. I jedni i drudzy całą rodziną uczęszczali na mszę świętą. Chcieli, by razem wielbili Boga, dziękowali i prosili Boga o pomoc w trudnościach. A my wiemy, że każde życie, każda sytuacja naszego życia może być w jednej chwili bardzo piękna, ale w innym momencie bardzo trudna i ciężka. Myślę, że tutaj warto też przytoczyć testament matki świętej Gianny i sługi Bożego Ojca Alberta. Napisała kiedyś taki testament: chciałabym, aby pogrzeb mój był skromny, a krewni i przyjaciele, jeśli chcą zrobić mi przyjemność, zamiast kupować kwiaty, niech złożą w moim imieniu ofiarę na misję. Starajcie się wszyscy pozostać w domu jak najdłużej, ale jeśli Pan powoła was do swojej służby, idźcie do Niego. Bądźcie zawsze wierni Najświętszemu Sercu Jezusa, oddani Matce Bożej, świętemu Józefowi i świętemu Franciszkowi. Wybaczcie mi, jeśli was skrzywdziłam. I polećcie moją duszę Bogu. Całuję was wszystkich z miłością. A więc matka przypominała dzieciom, komu mają być oddani, komu mają być wierni. A święta Gianna, która myślę, że z tego źródła zaczerpnęła, każde swoje dziecko zaraz po urodzeniu ofiarowała niepokalanej, bo wiedziała, że sama nie jest w stanie bez pomocy kogoś, kto jest tak mądry i dobry jak niepokalana, nie da sobie rady. I prosiła ją o tę pomoc. I wygrała walkę o życie swego dziecka i wygrała walkę o życie swoich dzieci, bo dzieci są naprawdę wspaniałe.
Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Zając jest naszym gościem i zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Przypominam temat naszej dzisiejszej audycji: Święci Rodzice, szansą świętości dzieci. Oczywiście nie ograniczamy się tylko tutaj do tych małżonków i dzieci, o których mówiła pani Krystyna Zając. Rozszerzmy to pojęcie świętości na świętość ludu Bożego, do której to jesteśmy powołani wszyscy. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, bo chcemy się znaleźć w niebie, a w niebie będą tylko święci. Więc właśnie i my jako rodzice dążący do świętości, dający dobry przykład naszym dzieciom, by one też w swoim dojrzałym życiu potrafiły i zechciały tę drogę obrać. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat Święci Rodzice, szansą świętości dzieci. Naszym gościem jest pani Krystyna Zając.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Bartłomiej z Opolskiego.
Prosimy bardzo.
Święci, dziękuję właśnie za tą audycję. Witam wszystkich w studiu. No, piękny temat. Święci. Właśnie święci to ludzie, którzy mają do przekazania jakieś uniwersalne orędzie dla przyszłych pokoleń, właśnie dla też dzieci, jeżeli chodzi o świętych małżonków. Swoje życie zanurzyli w czystym właśnie źródle miłości Boga i prawdy. Właśnie tak to jest, tylko że dzisiaj dlaczego tak jest, że mało ludzi właśnie boi się świętości, boi się wybrać tą drogę trudną, krętą, bo jest to droga trudna i kręta. No właśnie, bo to są ludzie troszeczkę inni, którzy jednak wybierają nie sławę, karierę, pieniądze, dobrobyt, ale taką pokorną i cichą służbę. Tutaj właśnie słyszeliśmy w radiu różne przykłady. Właśnie święta Gianna Bretta Molla jest takim przykładem. U nas w parafii była peregrynacja jej świętych relikwii. Mieliśmy też całonocne czuwanie nad jej właśnie szczątkami. I tutaj księża też nam przybliżali jej postać. Piękna audycja. No ale właśnie trzeba się modlić dużo właśnie o tych świętych rodziców, bo to jest wiadomo na pewno też z korzyścią dla dzieci. Później też oni to życie swoje budują na tym fundamencie miłości do bliźniego, do Pana Boga. No ale życie na pewno trudne, wymagające, bo wiemy, że no do świętości tak prosto dojść się nie da. Jest to naznaczone krzyżami, cierpieniem. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem. Piękna audycja. Dziękuję.
Dziękujemy
Pani Bartłomieju.
Bardzo dziękujemy za ten telefon i myślę, że Pan ma rację. Rzeczywiście dzisiaj tak jest w naszej rzeczywistości, że ogólnie jest ucieczka od świętości. Świętość pojmuje się niestety opacznie. Tymczasem no, takim przykładem oczywiście jest święta Gianna Beretta Molla, która pokazuje nam, że być świętym to właśnie być nowoczesnym. Jest jakieś nieporozumienie w przeżywaniu świętości. Ona była kobietą ze wszechmiar nowoczesną, ale nie zgubiła drogi wierności Panu Bogu. I tak jak wspomina również jej brat, sługa Boży, wspomina swoich rodziców i mówi: zawsze naszym rodzicom towarzyszyła idea świętości, postrzegana nie tylko w świetle przykazań, ale także według wskazówek ewangelicznych. Obydwoje rodzice żyli zasadami świętego Franciszka, a ich życie było pełne miłosierdzia i ewangelicznego umartwiania się i rezygnowali ze wszystkiego, co jest zbędne.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj mówi Elżbieta z Warszawy.
Witamy serdecznie.
No słucham z zainteresowaniem tego tematu. Bardzo bliskie są mi te postacie, postacie świętych, o których tutaj właśnie w audycji jest mowa. Ale może chciałabym powiedzieć, bo tak właśnie mówimy, co to jest świętość, ale myślę, że jestem mamą, mam czwórkę dzieci, przeżywamy różne dylematy, różne problemy codzienne, troskę o dzieci, troskę o ich rozwój i tak właśnie, gdy słyszę tutaj te słowa, czym jest świętość, tak naprawdę właśnie, jeżeli chodzi o temat nawet audycji, święci rodzice, prawda, pomagają w tej drodze do świętości dzieci. Nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy święci, jest to jakiś ideał, jakaś droga, ale myślę, że w ogóle fundamentem takim podstawowym, żeby w ogóle o tym można było mówić, to jest to, żeby właśnie ci rodzice, ta mama, tata, wcześniej mąż, żona, powiedzieli: tak, Jezus jest tym ukochanym naszym, On jest dla nas najważniejszy. My nie jesteśmy doskonali, jesteśmy słabi, poranieni często też przez własne rodziny czy jakieś sytuacje, które miały miejsce kiedyś tam dawno temu w dzieciństwie, ale On jest najważniejszy, Jego szukamy, to jest dla nas ważne. I jeżeli ten fundament jest tak bardzo głęboki, to myślę, że tu nie można mówić nawet o przykładzie dla dzieci w sensie takim dosłownym, że my już jesteśmy gotowi, jesteśmy ideałem, przykładem dla nich, tylko my jesteśmy w drodze do świętości, to znaczy otwieramy się na tego, którego kochamy, szukamy go, chcemy go poznać i te dzieci to jakby widzą przy okazji, można powiedzieć. One widzą nasze zmagania ze sobą, ze swoją słabością i to ciągłe powracanie do niego. Nasze dzieci na przykład często widziały, już jakby malutkie, nie mieliśmy ich z kim zostawić, chodziliśmy razem do sakramentu pokuty, do jednego kapłana, często razem, było to jakieś takie wydarzenie, dzieci jeszcze wtedy nie przystępowały do spowiedzi, ale dla nich to było jakby naturalne i oczywiste. Były, najpierw tak nieświadomie uczestniczyły, potem już coraz bardziej świadomie, kiedy wreszcie same mogły przystępować do tego sakramentu. Ja myślę, że w ogóle fundamentem, jeżeli w ogóle można mówić o takiej świętości, to znaczy, co to jest ta świętość? Takim otwarciu się na Boga, żeby przyjąć Jego miłość i żeby móc kochać w pełni, coraz bardziej. Takim fundamentem jest dla dzieci właśnie ta wzajemna miłość rodziców, w której jest miłość Boga. No, czym jest tak naprawdę sakrament małżeństwa? No właśnie tą ciągłą obecnością Boga w naszym życiu, taką bardzo realną, ale czasem właśnie jakby niezauważalną. Właśnie w codziennej liturgii gestów, czynów, pracy, zabawy, nie wiem, modlitwy, wzajemnej czułości. I w ten sposób jakby dzieci są zanurzone w tym sakramencie, czyli w obecności Boga. To się dzieje również, nie jest idealne, prawda? Jesteśmy słabi, upadamy, czasem są momenty jakiegoś konfliktu, ale ta miłość, właśnie często odwołujemy się do tego Boga, który jest w sakramencie małżeństwa. Ta miłość jest wtedy żywa, ona nie jest schematyczna. I trudno się oddzielić tą miłość Boga, tak sztywno oddzielić miłość Boga i człowieka drugiego. Czyli kocham Boga w mężu, w Bogu męża. To jest jakby całość i w tym są nasze dzieci, które widzą też te nasze zmagania i słabości. Druga rzecz właśnie, myślę, że stawanie jakieś w prawdzie jest bardzo ważne, bo bez takiego rachunku sumienia małżonków i osobistego rachunku sumienia, kiedy możemy się zdystansować do nas samych i spojrzeć inaczej, Pan Bóg daje światło wtedy. Bez Niego to jest niemożliwe. Możemy brnąć w kolejne schematy, w kolejne jakieś przyzwyczajenia, które wynieśliśmy jeszcze z dawnych lat, z dzieciństwa powiedzmy, jakieś zupełnie nieświadome. Bo mowa tutaj była o świętej Teresce, o tym właśnie, jak wspaniali byli jej rodzice. Dla współczesnego człowieka, słysząc to, wydaje się, że to nie jest, no jakieś to jest wzór, oni byli tacy idealni, prawda? Wydawałoby się, że wszystko było takie, no tak cudowne, że właściwie niemożliwe do naśladowania. A jednak, kiedyś właśnie tak w głębi zastanawiałam nad postacią świętej Tereski, nad jej drogą, nad jej małą drogą, to dochodzę do wniosku, że tak naprawdę to nie była taka idealna droga, bo przecież wiemy, że jak bardzo mama Zelia przeżywa ogromny niepokój, kiedy spodziewała się Tereski, kiedy przecież wiemy, że wcześniej zmarło czworo jej dzieci, więc ona przeżywa już niepokój i Tereska jako maleńkie dziecko jeszcze w łonie matki, wiemy teraz, są różne takie właśnie odkrycia, badania, ale dziecko odczuwa niepokój matki i odczuwa je jako zagrożenie. Ona już wtedy dotknięta była w jakiś sposób tym niepokojem i troską matki. Potem jako maleńkie dziecko przeżyła przecież ból fizyczny, chorobę głodową można powiedzieć, bo matka nie mogła, przecież nie była w stanie jej wykarmić. Potem kolejne odejście do mamki na prawie że rok, ponad rok. Potem z kolei separacja od mamki, bo wróciła do swojej mamy, z którą się już zżyła. Potem śmierć matki, odejście sióstr, które były dla niej matkami, odejście sióstr do klasztoru. I wreszcie przychodzi ta jej dziwna choroba. Dziwna choroba, która miała podłoże właśnie wynikające z podwójnego poczucia opuszczenia, gdzieś głęboko tkwiącego w tym dziecku, jakiegoś zranienia. I to zranienie było bardzo silne i wiemy, że zranienia są tym bardziej silne, agresywne i im silniejsza jest więź uczuciowa. A tutaj jest więź z matką, potem więź z siostrami, które odeszły. Więc ta jej droga wcale nie była łatwa. A co jej pomogło tak naprawdę? I to, co nam może pomóc teraz konkretnie, ta obecność rodziców przy dzieciach. To przecież Tereska, jak była malutka, schodziła ze schodków, to właśnie Zelia pisze w swoich listach, schodziła ile schodków, tyle razy wołała mamusiu, żeby mamusia się odezwała, żeby zwróciła na nią uwagę. Przecież tu się zrodziła, to był początek jej drogi dzieciństwa duchowego. Abba, ojcze, tatusiu, prawda? Klimat czułości, który był w domu potem, leczył ją z tych początkowych jakby zranień zupełnie niezależnych od jej rodziców. Ta ufność, klimat takiej czułości i wzajemnego zaufania. To jest ten klucz do dzieciństwa Bożego dla każdego z nas i dla nas też jakiś wzór w naszym codziennym życiu, żeby być przy tych naszych dzieciach blisko, żeby uczyć ich tej ufności, żeby uczyć ich też przebaczenia, żeby im przebaczać. Bo na przykład Tereska przeżyła takie przebaczenie rodziców przywracające pokój, nie takie ciągle oskarżające, odsuwające, ciągle wymagające, ciągle przypominające, ale przebaczenie prawdziwe i zrozumiała, że wystarczyło proste przyznanie się do winy, prawdziwe, szczery żal i proste przyznanie się do winy. To jej ułatwiło kontakt z Bogiem, potem spowiedź prawdziwą. Kiedy zrozumiała, że ta spowiedź to nie jest tylko wyznanie grzechów, tego co złego zrobiła, ale ona też poczuła, że jest kochana przez Boga. Czyli to poczucie bycia kochaną, które było w niej tak głęboko od początku, ono było całe życie do końca i jeżeli my dzieciom, my tego nie zrobimy sami, właśnie poprzez oddanie Maryi, poprzez właśnie jej, która uzupełnia wszelkie braki macierzyńskie naszego dzieciństwa, dzieciństwa naszych dzieci, te nieświadomie popełnione przez nas różne takie zaniedbania, to czego nie jesteśmy w stanie po prostu, bo jesteśmy ułomni, czegoś nam zawsze jednak brakuje, to właśnie ona to wszystko uzupełnia. Czyli myślę, że oddanie Maryi dzieci swoich po kolei, każdego po kolei, jest tym takim szczególnym aktem, który nie jest tylko takim kwietyzmem, takim właśnie oddaniem, tylko nie wiadomo, co za tym idzie. To jest rzeczywiście realnie wejście w taką inną rzeczywistość, oddanie dziecka komuś, kto potrafi uzupełnić te wszelkie braki. Ważna tu jest ta ufność, prawda? Także tu jest wiele takich właśnie elementów, które jakoś myśląc o tym dostrzegłam w tym właśnie w tych postaciach, szczególnie właśnie w postaci świętej Tereski i rodziców, którzy przecież chcieli najlepiej i naprawdę kochali Boga, a jednak nieświadomie, zupełnie poza ich wolą były te różne zranienia, których ona doświadczyła. A my współcześni ludzie doświadczamy zranień. Wciąż. I to może dużo głębszych, na pewno głębszych, ale jej mogły być tak samo mocne.
Ja myślę, proszę pani, pani tutaj dotknęła wielu aspektów, ale myślę, że tutaj warto też przytoczyć to, o czym pani wspomniała, ale ja myślę dla podkreślenia. Żyjąca jeszcze siostra najmłodsza świętej Gianny wspomina, jest oczywiście lekarzem i zakonnicą, wspomina takie sytuacje ze swojego życia w klasztorze. Bardzo często dziwiła się, że jej współsiostry mają trudności w adoracji Najświętszego Sakramentu przez 40 minut. I właściwie ciągle pytała samą siebie, dlaczego one mają, skoro ja, dla mnie to jest wielka radość bycia 40 minut z Panem Jezusem. Ale mówi, że odkryła to po pewnym czasie, kiedy przypomniała sobie, że to dzięki matce, która najpierw, kiedy przystępowały do Komunii Świętej, matka nie podawała im książeczki do odczytania modlitwy, ale mama mówiła, jak mają przywitać Pana Jezusa, o czym mają rozmawiać z Panem Jezusem. I ta bliskość Boga poprzez właśnie słowa matki, a serce dziecięce bardzo szybko pojmuje, w czym jest istota. I wtedy wspomina, że dziękowała swojej matce, że przecież matka nie przewidziała, że ona będzie zakonnicą, że ona będzie właśnie jak gdyby w pewnym sensie zmuszona być dłużej na adoracji, prawda, no bo poprzez obowiązki zakonne. Matka dała jej szansę bycia z Panem Jezusem już po tym, jako dorosła.
Pani Elżbieto, jeszcze wróćmy może na grunt przeciętności naszej małżeńskiej, rodzicielskiej. Dzieci bardzo źle odbierają na przykład sprzeczkę między rodzicami, kłótnie. Ale dzieci umieją rozróżnić, czy powiedzmy w tej sprzeczce nie zależy nam na czymś dobrym, tylko każdy się utwierdza na swoim, czy po tej sprzeczce jest jakieś pojednanie, czy pracujemy nad sobą w tym zakresie, żeby właśnie się nie kłócić, czy pozwalamy sobie egoistycznie no, swoje racje i nawet przy dzieciach jakoś tak głośno, że tak powiem, akcentować. Dzieci bardzo rozróżniają, czy właśnie to jest jakaś złość, czy to jest chęć, no, czy to jest tylko słabość, a potem w modlitwie wieczornej, czy przedtem pojednanie, czy to da się zaobserwować?
Ja myślę, że po prostu życie małżeńskie niesie ze sobą różne trudności. Jest to duży wysiłek i praca, i wychowanie dzieci. Przychodzą napięcia. Przychodzi często taki moment właśnie jakiegoś niezrozumienia, czy złego zrozumienia się, jakiegoś minięcia się i dochodzi do konfliktu. Trudno w naszym przypadku na przykład żeby to się działo poza dziećmi, ponieważ nie mamy wielkiej przestrzeni życiowej w mieszkaniu, jest czwórka dzieci, czasem no, słyszą, że jest jakieś nieporozumienie, ale myślę, że w tym wszystkim, chociaż dzieci bardzo, bardzo są wrażliwe na takie momenty i bardzo wyczulone, bardzo, to jednak szalenie ważnym jest właśnie, do czego zmierzamy. To, że potrafimy wyjść z tego, że potrafimy wyjaśnić sytuację, że potrafimy się nawzajem przeprosić, że też przepraszamy Pana Jezusa za to, co się dzieje. I też przepraszam Pana Jezusa, który jest obecny właśnie w mężu czy w żonie. No bo tak, właśnie tak jest. I myślę, że ważne jest też to, że dzieci widzą, że z tych upadków mniejszych lub większych podnosimy się. Mhm. Podnosimy się z Jego pomocą, że Jemu ufamy, że wychodzimy z tego.
Dobrze, dziękuję.
To jest bardzo ważne.
Dziękuję Panie Elżbieto. Mamy kolejne telefony. Serdeczny Bóg zapłać.
Szczęść Bóg Boże. Zapłać. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Warszawy. Jestem ojcem dwóch córeczek.
Witamy.
W wieku 9 i 6 lat. No i chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy. Mianowicie bardzo ważną rzeczą jest chyba, wydaje mi się, żeby już te pierwsze przykłady, czy pierwsze nauki tutaj właśnie dawać dzieciom w tym małym wieku. Jest bardzo ważne, bardzo istotne, bo bardzo często są tutaj właśnie nawet w tej konkretnej audycji, nawet może przeważają, tak ja doszło wrażenie w ostatnich może latach, tak myślałem, telefony osób no, mających już nastoletnich dzieci. Bardzo często zrozpaczonych, bardzo często poranionych, bardzo często no, z ogromnymi trudnościami. Oczywiście wspaniałe porady i bardzo wiele osób, które świetnie te rady umie udzielić, bardzo, bardzo celne i także Państwo prowadzący. No ale to są ludzie, którzy są, mówiąc takim językiem, po przejściach, prawda? Mhm. Czasami wydaje się, że właśnie chyba oni może popełniali właśnie ten błąd, że nie było tej formacji takiej od małego. Właśnie później dopiero w wieku nastoletnim tutaj okazuje się, że właśnie ten świat, ta współczesność, to wszystko, co przynoszą współczesne wyzwania i pokusy, że to jakoś, to jakoś zdaje się przez jakiś moment zwyciężać, że to jakoś zdaje się przeważać. I tu jest problem, tutaj jest kłopot. A tymczasem wydaje mi się, że bardzo ważna jest ta formacja od maleńkiego i nieustanna cały czas, czy dziecko ma 5, czy 6, 7, 8, 10 lat, czy później 12, 13, 14. Ja się kiedyś nawet w innej zupełnie akurat rozgłośni katolickiej, nawet postrzeczany do pewnego stopnia prowadzącym, który no, mówił mniej więcej coś takiego, że każdy nastolatek normą jest, że musi odejść od wiary, by dopiero po latach kiedyś do tej wiary wrócić, że właściwą drogą, tak prawie, że to tak brzmiało, że jest, że on musi z tej wiary odejść, odpaść, że rzeczą normalną jest to, że on przez jakiś czas jest wręcz po prostu wprost wątpiący, niewierzący i dopiero potem do tego wiara wraca. No ja tak się zastanawiam, czy rzeczywiście tak jest, czy gdyby to ta formacja była regularnie, dobrze prowadzona od początku i to jakby takie no, nastawienie na to, że przyjdą te trudności, że przyjdzie ten wiek wątpienia i tak dalej, ale żeby to była taka mocna, taka no, zakorzeniona formacja, bo wiara oczywiście też, a ta właśnie formacja. Czy to nie, tak nie dałoby się uniknąć tego niepotrzebnego zupełnie odchodzenia od tej wiary, tego rzeczywiście, tego wchodzenia w to wątpienie wieku nastoletniego czy dwudziestoparoletniego i po prostu jakoś przejście w miarę łagodne. No osobiście moje życie się potoczyło tak, że ja właśnie no nie miałem jakiegoś takich upadków, upadków w tym sensie, że jakieś straty wiary, utraty wiary i później dochodzenia do nieponownego. Wydaje mi się, że to dobrze byłoby jakoś rozpatrzeć. A dzisiejszy świat stwarza ogromną ilość pokus i ogromną ilość trudności. No, młody człowiek nieuformowany odpowiednio, wydaje mi się, że strasznie dużo napotyka. To wystarczy przejść do jakiegokolwiek sklepu. Nie wiem, dzisiaj byłem w Empiku. takim zwykłym, po prostu wydawałoby się niewinnym sklepie z mediami. No i jest to wszystko nastawione na jakąś antychrześcijańską formację. Chodzi o to po prostu, żeby wykorzenić w człowieku wszelkie wartości. Niestety, nawet w takim wydawałoby się po prostu zwykłym sklepie. I oczywiście internet, to wszystko to przychodzi w wieku 15-16 lat, ale wydaje mi się, że odpowiednia formacja, odpowiednio na każdy czas, na każdy wiek, odpowiednia i właściwa, ale nieustannie to czuwanie rodziców, prawda, obojga.
Od samego początku.
I tak, to wydaje mi się, że to jest ważne. Chciałbym dowiedzieć się, co Państwo o tym sądzicie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę Pana, bardzo dziękujemy za Pana głos Ojca, bo głos Ojca jest zawsze bardzo ważne. On idzie przed głosem matki. To jest niesamowite, że dzisiaj właśnie ojcowie tak niewiele mają do powiedzenia, a właściwie jak gdyby uciekają od tego, trochę może niszczeni przez same kobiety, ale to jest niezmiernie istotne, że człowiek raz upadłszy nie chce iść dalej, tylko uważa, że skapitulował. Tymczasem my zawsze jako żyjący mamy szansę nawracania, czyli rodzice, jeśli nawet popełnili błędy wychowawcze, powinni najpierw zweryfikować siebie i siebie poprawiać, a nie poprawiać dzieci, które doświadczyły pomyłek, prawda, rodziców. I to, co Pan powiedział, no w takim zwykłym empiku, ile młody człowiek i jak jest narażony na to, że spotka się z destrukcją siebie. Oczywiście media narzucają, że człowiek musi odejść od Pana Boga i tak dalej. Tymczasem wcale nie musi. Tak jak Pan przeżył i myślę, że wielu ludzi wspaniałych przeżyło, że wcale nie musiało odejść od Pana Boga, żeby być wspaniałym profesorem, żeby być wspaniałym lekarzem, żeby być wspaniałym nauczycielem akademickim. Bo to można godzić i znowu wracam do mojej ukochanej świętej Gianny Beretty Moli, która właśnie nam pokazuje, jak w dzisiejszym czasie być człowiekiem dobrym, jak być wspaniałym, a to równa się świętość.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo
mówi
witam?
Paweł z Środkowej Polski. Bardzo serdecznie wszystkich w studiu pozdrawiam. Dziękuję. I całą naszą rodzinę Radia Maryja. I chciałbym swoje 3 grosze dorzucić. Nie wiem, bo od początku nie słuchałem, ale takie moje refleksje na temat tego, co może nas jako rodziców zachęcać do świętości. Nie wiem, czy były takie powołane cytaty z Pisma Świętego: świętymi bądźcie lub bądźcie doskonali. I myślę, że jeśli taka sugestia płynie z ust Pana Jezusa, to nie sugerowałby nam czegoś, co jest niewykonalne. Potem też przypominają mi się słowa papieża, że święci są po to, aby nas zawstydzać. Jeżeli tak się rzeczywiście dzieje, to jesteśmy już dobrym materiałem na świętego. Potem jest taki cytat w Piśmie Świętym: kto przyjmuje proroka jako proroka, w nagrodę proroka otrzyma. Myślę, że można to również odnieść do świętego. I teraz tak, jeżeli wyobrazimy sobie człowieka jako naczynie, które Bóg napełnia świętością, to należy założyć, że nie musimy od razu być cysterną. Bóg sam określi pojemność tego naczynia, które chce napełnić. I kiedy mamy tą świadomość, to oznacza to, że mamy być tylko otwartym naczyniem. W tych naszych staraniach mamy do pomocy całe zastępy tych, którzy osiągnęli już stan świętości. Chociaż mnie osobiście od świętości dzieli ogromny dystans, to pragnę powiedzieć, że dla mnie takim wzorem była właśnie moja matka, której chciałbym przez to wspomnienie oddać hołd. Te znamiona świętości, które dostrzegałem u mojej matki, to była pokorna służba. I nie była to służba, powiedzmy, naznaczona jakimś skwaszonym wyrazem twarzy. Była to pogodna i pokorna służba. I wrażliwe serce ona dostrzegała wszędzie, gdzie trzeba było ludzi potrzebujących pomocy. I tam podążała. Dzieliła się ostatnim. I po prostu, chociaż już nie żyje 35 lat, cały czas jest obecna w moich myślach i mam na co dzień bardzo dobry kontakt z moją matką. To może tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy panu za to świadectwo, a szczególnie za hołd pana matce, bo rzeczywiście tak jest. Święta Gianna Beretta Mola ma przydomek święta życia codziennego, bo świętość to jest nasza codzienność. Jeśli kochamy naprawdę, to właśnie to, co pan powiedział o swojej wspaniałej matce, że dostrzegała, umiała dostrzec i umiała kochać. I myślę, że z tego miejsca chcielibyśmy pomodlić się za pana mamę, by jeśli jeszcze nie dotarła do pełni świętości, to żeby pan ją jak najszybciej przyjął.
Wieczny odpoczynek raczej
dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Mówi Maria z Płońska.
Proszę bardzo.
Chciałam dać takie świadectwo o moich rodzicach, a zwłaszcza o mojej bardzo pracowitej, dzielnej matce. Ja byłam 7. dzieckiem w swojej rodzinie. Takie było powiedzenie, że biedne jak 7. dziecko szewca. Ale mnie kiedyś ksiądz powiedział, że właśnie nie jak 7 sakramentów świętych, a to już jest coś ważnego. Ale chciałam powiedzieć, że kiedy się poczęłam, to mój ojciec zbliżał się do 50 lat i był po prostu przerażony. Jak to? 7 dziecko. Więc po prostu napomknął mojej mamie, żeby coś z tym zrobiła. Ale moja mama, bardzo wierząca, dzielna, biedna, prosta, ale mądra. I powiedziała, że o nie, Bóg dał i ja urodzę. I ja jej kiedyś napisałam właśnie taki artykuł. Dziękuję ci, mamo, za to, żeś mnie urodziła. Jakie to piękne, jak ja kocham życie, jak ja cenię życie, jak mi jest dobrze żyć, mimo że zaznałam tej biedy, bo ojciec zmarł wcześnie, mama sama na nas pracowała, ale każdemu, każdej matce bym powiedziała, nie czyń tego, twoje dziecko będzie takie szczęśliwe, będzie kochało cię. Ja właśnie całe życie swoją matkę kochałam i byłam jej za to wdzięczna i kocham życie. Dla mnie świat jest taki piękny, taki bliski, taki dobry. Widocznie właśnie to zagrożenie, co spowodowało, że właśnie ta miłość tym bardziej jest i do ludzi, i do świata. To jedno. Ja jeszcze chciałam Więc moja mama była bardzo dzielna. Wszystkie dzieci dobrze wychowała. Tak dobrze wychowała, że nawet miałam brata księdza. Nie mam już go, bo ja jestem tym najmłodszym dzieckiem i już nie mam nikogo z rodzeństwa. Już wszyscy zmarli. Ale chciałam jeszcze zaznaczyć o moim ojcu. Mój ojciec był starszy, chory na astmę. Bardzo cierpiał. Brakowało mu tchu. Tego nie rozumiałam, ale byłam bardzo żywym dzieckiem i nieraz mnie karcił. Kiedy przyszła ostatnia chwila, kiedy ojciec mój odchodził z tego świata, to mnie wziął za rękę, posadził przy sobie i przeprosił mnie. Przeprosił mnie za to, że nie miał cierpliwości, ale nieraz mnie karcił dlatego, że może chodziłam do tych, do kogo nie powinnam chodzić, od kogo się nie mogłam nauczyć dobrego. Po prostu zostawił mnie mój ojciec, ten, który się bał tego poczętego dziecka. On mi zostawił taki wspaniały testament, bo mi powiedział, żebym się uczyła, żebym była pracowita, żebym dobra była. To były jego ostatnie słowa. I ten testament zachowałam do końca i wypełniłam go. I wypełniłam wdzięczność względem mojej matki i względem mojego ojca. Tyle chciałam dać świadectwa o moich rodzicach. I jeszcze chciałam powiedzieć, że moja mama nauczyła mnie miłości do Kościoła i do Boga. Ona właśnie, odkąd pamiętam, ciągle ubierała ołtarze. I to przeszło teraz na mnie. Ja tak samo kocham Kościół. I tak samo chciałabym jej się odwdzięczyć. I też właśnie ubieram figurę Pana Jezusa. I jestem właśnie taka z tym szczęśliwa, że mogę jej się odwdzięczyć. Jestem zawsze z moją matką. Zawsze z nią rozmawiam. Zawsze się za nią modlę. I proszę ją, żebym ja wypełniła też swoje życie tak dobrze, jak ona.
Dziękujemy Pani Mario. Serdecznie dziękujemy za to świadectwo. Z Panem Bożym.
Sukienki las i znowu wierzyć mocno tak, że ty obronisz mnie od zła. Gdybym mógł przybiec i we łzach przytulić się do twoich nóg. Mamo, brak mi słów, by powiedzieć, bardzo kocham cię. Mamo, ja jestem duży. Czasem chwieje się. Dziękuję ci za cały świat i za te parę łyżek też. Za kromkę chleba z miodem, co miała najlepszy w życiu smak. Mamo, brak mi słów, by powiedzieć, jak bardzo kocham cię. Przekreślić czas na twych kolanach. jak znowu siąść i poczuć się bezpiecznie tak, choć wokół nas by szalał sztorm. Gdybym tak mógł, nie mogę cóż, brutalny czas pilnuje mnie. Mamo, brak mi słów, by powiedzieć, jak bardzo kocham cię.
Państwo, jak zwykle koło godziny 23:00 pora na garść informacji.
Pierwsza z informacji to ta, że rekolekcje, spotkania małżeńskie są od 15 do 17 maja w Bielsku-Białej i w Radomiu. I w Bielsku-Białej zgłoszenia przyjmują Państwo wójcikowie pod numerem telefonu 033 845 2352. Powtarzam, 033 845 2352. A w Radomiu ksiądz Artur Lach, telefon 0602 87 96 62. Powtarzam, 0602 87 96 62. Pragnę może jeszcze zaznaczyć, że na początku czerwca kończą się możliwości uczestniczenia w rekolekcjach, bo jest przerwa do października.
Także?
Tak, i informacje na temat tych rekolekcji i innych terminów można spotkać na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 12 maja. Temat: czy potrzebujemy nowego wylania Ducha Świętego? Naszym gościem będzie ksiądz dr Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło Życie. 19 maja temat: życie aż do naturalnej śmierci. Nasi goście to pani Hanna Wójkowska, lekarz bioetyk, i pani Ewa Obertyńska-Romanowska, ginekolog. Serdecznie zapraszamy. No i 26 maja temat: kiedy szatan zagraża dzieciom. Wracając do dzisiejszej audycji, oddaję głos pani Krystynie Zając, która też ma coś do zakomunikowania.
Ja bardzo dziękuję, że mogę z tego miejsca zaprosić wszystkich. No myślę, że na pewno z okolic Nowego Sącza, bo to będzie najbliżej, ale i wszystkich innych, którzy chcieliby uczestniczyć. 30 maja, to jest sobota, o godzinie 10 rozpocznie się msza święta u ojców jezuitów przy ulicy Piotra Skargi 10, to jest Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
Będzie Nowy Sącz.
Nowy Sącz oczywiście. Uroczyste wprowadzenie relikwii świętej Gianny Beretty Mola, a po uroczystości odbędzie się sesja w ratuszu pod patronatem pana prezydenta miasta Nowego Sącza, Ryszarda Nowaka. Temat sesji: otoczmy troską życie, rodzicielstwo drogą do świętości. Piąta rocznica kanonizacji świętej Gianny Beretta Mola.
A święta Gianna Beretta Mola była ostatnią z kanonizowanych osób przez Jana Pawła II, tak?
Tak, na niej ojciec święty Jan Paweł II zakończył swój pontyfikat kanonizacyjny. To jest coś niesamowitego, bo można przypuszczać, że był to testament Jana Pawła II, by otaczać troską rodzinę i każde poczęte dziecko. Dał nam przykład matki, wspaniałej żony i oczywiście wielkiej obrończyni życia.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziecka.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mama trójki dzieci z Wielkopolski.
Prosimy.
Ja tak nie w początku słucham tej audycji, ale bardzo zawsze zależało mi na dobrym chrześcijańskim wychowaniu dzieci. I starałam się od najmłodszych lat wdrażać moje dzieci do modlitwy i żeby chodziły razem ze mną do kościoła. Razem z mężem mówiliśmy różaniec. I moje dzieci teraz dorosły. Przepraszam, może ja tak mówię. Bo mam tak, nie wiem, co zrobiłam źle. Zawsze mówię, starałam się i czytałam Pismo Święte. I teraz dwójka dzieci jest nastoletnich i mam właśnie bardzo duże kłopoty wychowawcze teraz z nimi. Tak jakoś te moje starania wszystkie lekło jakoś w gruza. Nie wiem dlaczego, tak dużo się modlę, teraz odmawiam różaniec za dzieci, razem z mężem. Szukam wszędzie pomocy. Nie wiem, może jakoś, bo tu Pan mówił właśnie o tym wychowaniu dzieci od najmłodszych lat, żeby wdrażać się modlitwę, tak się bardzo o to staram. Przepraszam, jakoś tak, nie wiem dlaczego to się wszystko tak dzieje, że teraz te nastolatki tyle kłopotu sprawiają i jakoś te wszystkie moje starania jakoś do, nie wiem, proszę o jakąś taką radę czy modlitwę.
No, dziękujemy za zaufanie. Proszę pani, trudności są, ale wydaje się, gdyby państwo od początku nie dbali o tą atmosferę Bożą w swojej rodzinie, to byłoby nieporównanie gorzej. Na pewno, to mogę powiedzieć z całą pewnością. Natomiast przez różne trudy Pan Bóg nas, rodziców, przeprowadza. Ale nie możemy tracić nadziei. I to, co pani tutaj właśnie powiedziała, że razem z mężem, to ma też kapitalne znaczenie. Różne bunty, różne trudności. A w jakim wieku teraz dzieci są? Te starsze właśnie?
15 lat, a 17.
No właśnie, no to jest tak zwany ten trudny wiek. Ale myślę, że trzeba być dobrej myśli. Szczególnie, że państwo właśnie razem się modlą na różańcu w tejże intencji. Pytanie, czy sami państwo się modlą na różańcu, czy również należą do tej róży różańcowej rodziców
róży,
intencji dzieci?
Aha. Tak. Właśnie przez Radio Maryja.
No właśnie, tak. To jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa, bo wtedy całe 20 osób modli się również całym różańcem w intencji naszych dzieci. Także proszę nie upadać na duchu, a wszelkie trudności, wszelkie swoje jakieś w tej chwili i lęki, i obawy oddawać Panu Jezusowi, Matce Bożej, właśnie za te dzieci, które te trudności przeżywają, jeszcze większe.
Proszę pani, ja myślę, że oczywiście, że bardzo prosto jest doradzać. Oczywiście nie zawsze możemy doradzić dobrze. Ale tutaj myślę, że posłużę się takim, to właściwie taka była kiedyś rada księdza kardynała Wojtyły jeszcze w Krakowie, mówił, że matki nie mają pojęcia, jak Pan Bóg jest wobec nich słaby. A więc każda matka na pewno wyprosi dla swojego dziecka drogę ku wyrównaniu, czyli drogę ku Panu Bogu. I to, co powiedział Pan Leszek, proszę nie tracić nadziei. Szatan jest takim, że nas zniechęca. Zniechęca nas do, bo nie widzimy efektów. Ale tak naprawdę nasza ufność w opatrzność Bożą, bo przecież Bóg, powołując wasze dzieci, również je ukochał i nie chce, żeby one zostały zatracone. A więc pani modlitwa i pani modlitwa pani męża na pewno wydadzą owoce. A że krzyż jest, mamy naprawdę najprzeróżniejsze krzyże. Jedni mają właśnie męża alkoholika, inni mają żonę, prawda, jędzę. Inni znowu mają dziecko ciężko chore czy kalekie, a inni mają krzyż wychowania swojego dziecka. Natomiast tutaj, tak jak pan Leszek powiedział, modlitwa jest tą drogą i na pewno Pan Bóg państwa wysłucha. To jest niemożliwe, żeby Pan Bóg nie wysłuchał. Ale tu jest ważne, byśmy byli cierpliwi, byśmy się nie zniechęcili.
Tak, i przykład rodziców, i przykład państwa jako rodziców.
Mnie do głowy przyszło, przepraszam, że może coś poradzę, ale przyszła mi do głowy właśnie forma modlitwy do aniołów stróżów. Są różne modlitwy koronki, prosić o pomoc aniołów stróżów, albo też modlitwa o siedem darów Ducha Świętego, jest taka koronka w intencji dzieci.
O rozeznanie, jak postępować, co powiedzieć, żeby też nie zniechęcić, a zachęcić właśnie do dobra. I przykład państwa jako rodziców, że staracie się, że razem jesteście, że się kochacie, że dzieci to widzą, że jesteście razem ze sobą, że się jednacie, że przepraszacie się i swoje dzieci. To jest bardzo ważne. To jest podstawowe. A trudności są, ale mamy nadzieję, że miną. Bo najważniejsze jest, co będzie potem. Teraz jeszcze dzieci są jakoś w domu i pod opieką, kontrolą. Później wyjdą i już państwo nie będą mieli żadnego wpływu na nie. I teraz cały czas jest ten okres formowania dziecka. Także absolutnie zero zniechęcenia, a pełna nadzieja w Bogu, bo teraz jest cały czas nam, rodzicom, dany.
One na pewno to zobaczą i
w swoim czasie docenią. W swoim czasie. Teraz to mówią wszystko na nie i są obrażone, ale rozum do głowy przyjdzie.
To jest pewna próba państwa, że tak powiem, tego etapu życia. To jest pewna próba. I przez różne próby Pan Bóg nas przeprowadza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest Bóg,
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Irena z Sandomierskiego. Chciałam tutaj tą panią trochę pocieszyć, to przed chwileczką przedmówczyni moja była.
Tak.
Mam 5 dzieci, problemów mi też nie brakuje. Z każdym dzieckiem coś tam zawsze przerabiałam. Ale ostatnio w Radiu Maria z 5 temu słuchałam audycji. Nie pamiętam, jaki ksiądz prowadził, ale o dzieciach nienarodzonych, żeby za nie się modlić. I ja wtedy pochwyciłam się właśnie takiej modlitwy duchowej adopcji, że za każde dziecko coś trzeba ofiarować. I muszę powiedzieć, dać świadectwo, że na dzień dzisiejszy mój syn wychodzi, no mogę powiedzieć, że już nie pije, z alkoholu wyszedł. Także bym proponowała tej pani właśnie taką drogą też, niech oddaje swoje dzieci. Za każde dziecko, jedno dziecko w adopcję. Także to jest coś pięknego. Audycje dla małżonków po prostu się chce słuchać. To jest pokarm taki dla nas, dla rodziców. Umacnia, pokazuje drogi po prostu, jak mamy od innych, czerpiemy też. Także no to jest coś pięknego. Także pozdrawiam wszystkich w Radiu Maria. I
dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo pani dziękujemy. Przede wszystkim gratulujemy pani jako mamie rodziny wielodzietnej, bo to dzisiaj jest rzeczywiście być trudno matką rodziny wielodzietnej. I to jest piękny gest z pani strony, że właśnie to pani zadzwoniła jako matka rodziny wielodzietnej, by drugiej mamie pomóc przezwyciężyć ten trud, ten niepokój, bo w nas istnieje taki niepokój, że no coś zaniedbaliśmy. Rzeczywiście mogło tak być, ale nie wracajmy do tego, bo niestety i czasu nie cofniemy i nie zmienimy niczego. Ale możemy dzisiaj zmienić i możemy na jutro zmienić i to jest bardzo ważne, by nie dać się wmanipulować szatanowi w tę pokusę zniechęcenia i niewidzenia, że tak powiem, efektu modlitwy.
I to, co pani mówiła, adopcja duchowa, to nie tylko zobowiązanie do konkretnej modlitwy, dziesiątki różańca, ale również podjęcie pewnego wyrzeczenia, pewnej ofiary. I tu jest jakieś takie piękne też nawiązanie. Jedno dziecko w adopcję duchową za jedno swoje dziecko, bo problemy były, są i będą. I zmartwień nam jako rodzicom nigdy nie zabraknie. I zawsze będziemy się martwić o nasze dzieci, ale nie wystarczy się martwić, trzeba coś robić. I to jest dobre.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ewa z Płocka się kłania.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam serdecznie pozdrowić panią Krystynę. Jestem również z rodziny wielodzietnej. Razem byliśmy kiedyś na rekolekcjach dla rodzin wielodzietnych w Nowym Sączu. I teraz chciałam również powiedzieć, że po audycji radiowej w maju ubiegłego roku, wtedy, kiedy była właśnie, był polecany tam różaniec rodziców za dzieci. Ja również, chcąc wyjść po prostu jak gdyby z pomocą własnym dzieciom, innym dzieciom, nie udało mi się nic zrobić w zakresie Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych, natomiast założyłam już 8 różańcowych rodziców modlących się za dzieci na różańcu.
Pięknie.
To jest coś wspaniałego. Bardzo panią pozdrawiam i dziękuję, że pani nie zapomniała o mnie.
No i oczywiście jako patronkę wybraliśmy świętą Joannę Molla. Także pierwszy raz się dodzwoniłam do radia i z takim wielkim wzruszeniem, jak usłyszałam panią Krystynę, nie słucham audycji od początku. Także nie wiem, czy zupełnie na temat, ale usłyszałam, że o duchowej adopcji jest mowa i mówię, postaram się zadzwonić.
W ostatnim telefonie. Czy te swoje róże, które pani założyła, zgłosiła pani tam do Gdańska Oliwy?
Nie, jeszcze nie zgłosiłam. No, są zgłoszone u księdza proboszcza. Po prostu co miesiąc spotykamy się na mszy świętej.
I wtedy zmiana tajemnic jest.
Znaczy nawet nie w swojej parafii, tylko w parafii, gdzie są sprowadzone relikwie świętej Joanny u nas w Płocku, w jednej z parafii. I tam się spotykamy u tej świętej, że tak powiem, na mszy świętej.
Święta Joanna działa.
Święta Joanna działa i tak na początku to żeśmy zrobili prezent dla dzieci na Dzień Dziecka. Pierwszą różę. Od razu po tej audycji. I później zostało troszeczkę osób i tak na następną. I każda następna znów, najpierw nie ma osób, a później jest więcej, że jeszcze na następną zostaje. Już w tej chwili tworzymy dziewiątą, prawie dziesiątą, bo tam równocześnie prawie dwie się tworzą. Także prawie około 200 osób. No,
warto do pana Ireneusza Rogali zgłosić tam do Gdańska Oliwy, żeby on
tak, zgłosimy, tylko że po prostu ja nie mam internetu.
Aha, i to jest trudne.
I tak, no właśnie.
No ale ktoś z tych róż ma na pewno uczestników.
No na pewno mają, tak, bo ale no troszeczkę tak jeszcze mamy kłopotu, żeby to wszystko. Dlatego, że ja wszystkie zbieram i tworzę po prostu organizacyjnie. Tak. Natomiast ustanawiam animatorów każdej grupy oddzielnie, ale mówię, no nad całością czuwam jako sama, także nie jestem już troszeczkę ani objęć wszystkiego, żeby to ładnie napisać na komputerze i wysłać.
Ale no, widzi pani
to takiej ręcznej pisane.
Kochana pani Ewo, ale no wspomniała pani, że nie udało się pani założyć oddziału stowarzyszenia, ale widzi pani, jak Pan Bóg ma swoje pomysły. I zupełnie coś innego zwojował, że tak powiem w cudzysłowie, z pani chęcią, z pani oddaniem, zaangażowaniem, że możecie uratować tyle dzieci, które potrzebują, prawda, waszej pomocy. Pomocy konkretnej modlitwy, bo jednak wiele rodzin, czyli wielu rodziców nie modli się za swoje dzieci. I to jest całe potem ich nieszczęście, że wtedy nad nimi ma większą władzę szatan niż oni sami jako rodzice.
Tak, oczywiście, doskonale to rozumiem i dlatego właśnie w tej intencji przynajmniej modlitwo zaczęliśmy działać. I poza tym włączamy się również do duchowej adopcji. Oczywiście kto chce spośród tych osób, które należą do róży, to również wszystkim przypominam. Także
dziękuję pani Ewo.
No dziękuję serdecznie i pozdrawiam serdecznie jeszcze raz panią studio, panią Krystynę i państwa małżonków również. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Dziś mówimy na temat o świętości. Święci rodzice szansą świętości dzieci.
Tak, rodzice zawsze będą tymi, którzy wprowadzają człowieka małego w życie. W życie, które niesie wiele aspektów. A o tym, o czym dzisiaj tutaj staramy się w jakiś sposób przybliżyć, to jest właśnie droga świętości naszych dzieci. Święta Joanna, kiedy rozmawiała ze swoim przyszłym mężem, mówiła: pragnę mieć dużo świętych dzieci, ale doskonale wiedziała, że każde dziecko jest bezbronne. Najpierw trzeba go otoczyć swoją miłością, czyli miłością rodzicielską. A jeśli dziecko będzie otoczone miłością rodzicielską, to naprawdę pokona różne trudy, które staną na drodze jego życia. To jest bardzo ważne. W końcu przecież będziemy nierozliczani z tego, cośmy mówili do dzieci, tylko jak nasze dzieci kochaliśmy, jak kochaliśmy współmałżonka, jak kochaliśmy najbliższych. To jest bardzo ważne. Miłość będzie dla nas istotna.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo?
Krystyna z diecezji kaliskiej. Ja chciałam serdecznie Państwu podziękować za przemiłe audycje, które są bardzo budujące jako dla małżonków. Staram się bardzo często słuchać i zawsze coś się skorzysta z tego na swoje podwórko jako dla małżeństwa. Chciałam też podziękować pani Krystynie Zając za właśnie tą przesłankę o świętej Giannie. Właśnie dzisiaj dużo można było sobie tak na swoje małżeństwa przełożyć o świętej Giannie, o świętej Teresy, o ich rodzicach. Przecież to właśnie dużo dobra zrodziło się w tych rodzinach. Jak usłyszałam, to jednak dużo dobra jest przez modlitwę. Jako my rodzice też mam męża, mam dzieci, no są już bardzo dorosłe, ale cały czas właśnie, jak tutaj ten pan prowadzący mówi, że no niestety trzeba czuwać, my jako rodzice trzeba się modlić i za siebie nawzajem, za małżonków nawzajem i za dzieci, mimo to, że już odchodzą, bo syn się ożenił już, ale mimo wszystko człowiek cały czas musi czuwać i musi jakoś tak wspierać siebie nawzajem tą modlitwą, bo jednak z tym Bogiem to jest łatwiej, może ja nawet i w trudnych nieraz chwilach życia w małżeństwie, bo różnie to nieraz i bywa, jakaś chmurka tam zawiśnie i deszczyk kropi. Takie skromne porównanie, ale właśnie z tą modlitwą, właśnie tu jak z tymi świętymi, do nich się też można jakoś modlić i ich prosić o wsparcie, o pomoc no dla właśnie, naszych tak. małżeństw. Także serdeczne wam Bóg zapłać za te po prostu audycje dla rodziców, bo na pewno wiele osób słucha i zawsze to jest takim wsparciem, budowaniem tego dobra dla małżeństw. To jest coś dobrego, bo my mamy kontakt właśnie wtedy, bo włączamy się nawzajem. Małżeństwa są różne i przekazują coś nieraz i słuchając to można z tego też dużo skorzystać na własne podwórka małżeńskie. Składam serdeczne podziękowanie pani Krysi Zając i wam, małżonkom. Potraficie naprawdę dużo, dużo przekazać dla nas, jeżeli słuchamy. Są osoby, które słuchają, to na pewno korzystają z tego na roboczo, już później w małżeństwie. Także wszystkiego dobrego wszystkim. Szczęść Boże i z Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy za jakieś wyrazy pochwały, ale słudzy nieużyteczni jesteśmy. Tak, wykonujemy ważne, to, co nam polecono.
A ważne są również te telefony tych państwa, którzy się włączają i dzielą się swoimi
to jest bogactwo wielkie
myślami,
Kościoła.
Doświadczeniem.
I tak jak właśnie tutaj pani podkreśliła, że mówię o modlitwie. Zawsze o modlitwie mówimy, ale oczywiście przykład. Przykład, szczególnie przykład ojca. Bo że mama klęka, to dzieci mogą to, no bo mama to mama klęka, chodzi, lata do kościoła, często może jeszcze, ale jeżeli razem z tatą idą, jeżeli i tata klęka, jeżeli tata prowadzi modlitwę, tata zachęca, to jest zupełnie co innego. Po prostu tata jest rzadziej w domu, tata ma jedno słowo powie i często to dużo więcej znaczy, niż by mama godzinę przekonywała. Tata powiedział i jeżeli jest tym, który no, sprawuje tą władzę rodzicielską z misji, powiedzmy, z ramienia Bożego.
Ale jest w zgodzie z tym, co mówi.
W zgodzie, oczywiście. Życiem swoim świadczy o tym, co głosi. Bo samo mówienie to oczywiście mało co znaczy.
Ja myślę, że tutaj dodam jeszcze, znowu powrócę do rodziców świętej Gianny Beretty Mola. Otóż żyjące jeszcze rodzeństwo wspomina, że widzieliśmy, jak tata po całym dniu pracy, wracając bardzo zmęczony, stawał do modlitwy, stał na baczność przed obrazem niepokalanej i modliliśmy się wszyscy na różańcu. To było niesamowite. Widzieliśmy, jak był zmęczony, a jednak stał wytrwale. I nie trzeba było nic więcej mówić dzieciom. Dzieci widziały.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Pozdrawiam wszystkich. Do rodziny, jeśli mogę się tak zaliczyć. Chciałbym należeć gdzieś tam, powiedzmy, tylko półtora roku. Więc pewnie nie jestem zbyt dużym stażem, się nie mogę pochwalić, ale
a można wiedzieć, pan może.
A przepraszam, tak,
poznać.
Włodzimierz ze Środkowej Polski.
Proszę, dziękujemy.
Dziękuję za te wszystkie audycje. W ogóle radio jest świetne. Miałem dużo sprzeciwów, kiedy go nie znałem, tak jak pewnie wielu. A teraz słucham bardzo, bardzo dużo i właściwie chyba nawet jestem uzależniony. Tak. Przy okazji z wielką zazdrością słuchałem pana Pawła, również z Środkowej Polski. Pozdrawiam go. Zawsze ciekawością słucham bardzo mądrych wypowiedzi. Mam nadzieję, że go nie popsuję tą pochwałą i będzie nadal nas karmił dobrym słowem, mądrym. I chciałbym, tak jak on, powiedzieć to samo o swojej mamie, ale niestety nie mogę, ponieważ w szczerości swojej musiałbym kłamać, natomiast po latach swojej śmierci już właściwie doceniam to, że jaką była osobą, w domu nie było tej świętości na co dzień niestety. Nie było tego Pana Boga może na pierwszym miejscu przedstawianego i może ten porządek nie był właściwy, dlatego ja byłem takim troszeczkę walczącym młodzieńcem, ale myślę, że w dobrym kierunku walczącym. I tej pani, która ma problemy z dziećmi, chciałem też powiedzieć, że przy okazji, żeby po prostu jako rodzice robili swoje. Dzieci później, po jakimś czasie, nawet jak ich już nie będzie, to będą doceniać to, co oni dla nich robili i będą się modlić za nich i wypraszać im to, czego być może jeszcze na ziemi sobie nie wysłużą. Bo ja właśnie w tym momencie jestem takim człowiekiem, który za mamą i za to uprasza bardzo, do tego stopnia nawet, że jak się okazało, co sprawdziłem z wielkim opóźnieniem, a mam to ten kontakt z Kościołem taki dość intensywny od momentu, kiedy go przyjąłem do siebie, do serca. Poczułem tą wiarę, bo wcześniej miałem zasady, dobre zasady myślę, ale jednak tego Pana Boga na bieżąco nie było. Dlatego ucieszyłem się również, jak Benedykt XVI powiedział, że żyć należy tak, jakby nawet ci, którzy nie wierzą, powinni tak, jakby Bóg istniał. Będzie łatwiej im do tego Boga przyjść, kiedy zrozumieją i poczują, że On jednak jest. Więc kiedy poczułem, że jest mi łatwiej, bo tamtego życia nie muszę aż tak bardzo przekreślać. Natomiast dziś świadczy o tym na tyle, że pewnie wielu moich znajomych w przeszłości, znaczy tych, którzy mnie dłużej znają, wydaje się jakimś tam takim troszkę zwariowanym człowiekiem być może, ale myślę, że w dobrym kierunku zwariować jest warto. Czego życzę wielu, którzy jeszcze nie zdążyli zwariować. I za to radio bardzo dziękuję, a przy okazji powiem, że to świadczenie moje za rodzicami polega również na tym, że ponieważ sprawdziłem, że niestety nie byłem bierzmowany, to przyjąłem sobie w 24. rocznicę śmierci mojego ojca, jego imię, Józef, piękne imię, lepszego nie można było, które kiedyś pewnie byłoby przeze mnie wyśmiane, a dzisiaj jest przeze mnie kochane. I będę chciał w 25. rocznicę nadrobić tę zaległość już bardzo formalnie pod względem formalności tak zwanych, powiedzmy, tak to określę, kolokwialnych, kościelnych formalności. I to, co jestem w stanie zrobić dobrze, to chciałbym, żeby Pan był przyjmował na to imię Józef. A to, co źle, to na Włodzimierz i mam nadzieję, że będę pracował tutaj, żeby nie musiała tam bardzo po drugiej stronie. No i myślę, że to, co na Józef będzie, pewnie Pan liczył również na Włodzimierza.
Dziękuję. Także
przyznaję się, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że przyznaję się, że bardzo, bardzo z przyjemnością również słuchałem piosenki pana Ryszarda Rynkowskiego. I z przykrością przyznaję się, że ten tekst jest mi w momencie jakby życiowo dość bliski. Jego przekazania, czyli ojca swojego i matkę swoją na bieżąco pewnie nie przestrzegałem aż tak bardzo. I tutaj tej pani jeszcze raz w umysłowie, że po latach bardzo często jest tak, że mądrość po prostu przychodzi razem, może z wiarą nawet, albo w jakiejś tam innej kolejności, ale jednak przychodzi. I trzeba robić po prostu to, co się powinno. A ludzie, których to dotyczy i otoczenie, zauważą to na pewno.
Dziękujemy panie Włodzimierzu i niech Pan Bóg błogosławi panu na tej drodze.
Ja myślę, że lepszego zakończenia w Pana świadectwie nie moglibyśmy mieć. Więc bardzo jeszcze raz z całego serca Panu dziękuję i życzę Panu właśnie tej odwagi w dążeniu ku świętości i w dążeniu, by mama czuła, że Pan i tak ją mimo wszystko różnych tam bied kocha i ona to czuje. I na pewno Panu jest za to wdzięczna.
I pomaga.
Bo miłość nie kończy się po drugiej stronie, no ale trwa.
I na pewno pomaga.
Pani Krystyna Zając jest naszym gościem. Jeszcze minutka, dwie minutki. Ma Pani czas dla słuchaczy.
Cóż, audycja dobiega końca. To są rozmowy niedokończone. Ja chciałabym tylko dodać wszystkim odwagi, by zawsze kroczyli drogą ku i do świętości, żeby przykładem byli ci, którzy przeszli i dawali nam tą szansę, pokazywali nam, tak jak rodzice świętej Tereski, czy tak jak rodzice świętej Gianny Beretty Mola i ona sama wraz ze swoim mężem, który jeszcze żyje, by stawali się dla nas pewnym wzorem. Bo każda rodzina jest wyjątkowa, każda rodzina jest niepowtarzalna, a więc nie można skopiować, bo my tworzymy naszą przestrzeń, naszej świętej rodziny. Tego życzę wszystkim. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. No i nie dajmy się sprowadzić z tej drogi złemu. Czasami ludzie patrząc na nas mówią, no nie bądź taki święty, przecież nie jesteś święty. Można odpowiedzieć, no nie jestem, ale chcę. Jestem na tej drodze. No bo tylko święci się dostaną do nieba, ja tylko w tym kierunku mam chęć iść. Także nie dajmy się zwieść złemu i nie traćmy nadziei, nie traćmy ducha. Wiedzmy, gdzie mamy tej opieki, tej pomocy szukać. U Matki Bożej, która teraz jest miesiąc maj, jej miesiąc, nabożeństwa majowe, różaniec, jej się powierzajmy. Ona zgniotła i zgniecie głowę szatana. A różaniec jest najlepszym egzorcyzmem do odprawiania przez każdego z nas w domu, w rodzinie, z rodziną, z tatą na czele. Dziękujemy bardzo Państwu za wszystkie telefony, za współudział. Dziękujemy Pani Krystynie Zając.